Przed mikrofonem ojciec Dariusz. Pozdrawiam Państwa w Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości i zapraszam do wysłuchania katechezy. Trzy lata temu odzyskaliśmy niepodległość. Polska wróciła na mapy Europy i dzisiaj może kilka słów o ojczyźnie, o tym naszym gnieździe, o naszej ojcowiźnie, dlatego że ojczyznę mamy kochać. Czci ojca swego i matkę swoją. To przykazanie dotyczy także ojczyzny, dotyczy tej ziemi, na której urodziliśmy się, na której przyszło nam żyć, jak w kołysce, kolebce każdy z nas przebywał przez jakiś czas, prawda, czy w dłoniach matki. To właśnie ojczyzna to jest taka matka, która trzyma nas na swoich dłoniach. Miłość naszych matek, miłość naszych ojców, miłość objawiająca się już w przyjęciu życia, w płodności i miłość od tej kołyski aż poza grób, możemy powiedzieć, bo przecież dzisiaj także czcimy tych, którzy już odeszli od nas, idziemy na ich groby, a jednak miłość, zobaczcie, jest silniejsza niż śmierć. Ta miłość dała nam znów mieszkać w wolnej Polsce. Polska wróciła, dlatego że miłość jest twórcza. Ale widzimy też, że wolność to nie jest coś, co zostało dane raz na zawsze. To nie jest jakaś sprawa skończona, ale to jest zawsze sprawa twórcza, coś, o co mamy dbać w tym wymiarze zewnętrznym, o czym przekonujemy się dzisiaj boleśnie, ale także w tym wymiarze wewnętrznym, żebyśmy byli ludźmi wewnętrznie wolnymi, a nie skorumpowanymi, a nie jakimiś skompleksiałymi, a nie ludźmi, którzy za pieniądze albo za zaszczyty, za tytuły, za jakieś tam stanowiska, katrony, chcą coś otrzymać i są gotowi poświęcić wspólne dobro w imię swojego pożytku. A zatem zobaczcie, że Polska wróciła 103 lata temu, bo miłość jest twórcza, bo miłość wskrzesza, natomiast nienawiść, obojętność, własne pożytki, o których mówi ksiądz Piotr Skarga w modlitwie za ojczyznę, własne pożytki ponad miłość grzebią człowieka, grzebią rodzinę i pogrzebały ojczyznę ostatecznie w roku 1795. A ojczyznę pogrzebali ci, którzy własne dobro, dobro własnej partii, dobro stronnictwa, dobro swojego świętego spokoju przedłożyli ponad dobro wspólne. I oni widzieli tylko siebie. Jeżeli inni obok nich, to tylko ze względu na nich. Oni chcieli wrócić do władzy po uchwaleniu konstytucji 3 maja w roku 1791, konstytucji, wspaniałej konstytucji, która też miała na celu uzdrowienie, reformę Rzeczypospolitej, wzmocnienie Rzeczypospolitej, odbudowanie tego, co zostało zniszczone, co zmurszało, co skruszało. I ci ludzie, którzy, nie każdy od razu był zdrajcą, ale byli to ludzie, którzy byli ludźmi małymi, którzy chcieli zachować własne biznesy, interesiki, którzy myśleli, że jak wejdą w jakieś takie konszachty z obcymi, to obcy pozwolą im później zasiadać na tronie albo pozwolą im, prawda, mieć te swoje geszefty i będzie wszystko tak, jak było, byle było tak, jak było. I jakby ta historia w ogóle ma to do siebie, że ludzi lubi się powtarzać. Dlatego trzeba bać się też takich postaw i takich ludzi, którzy historię próbują przykryć, którzy historię próbują wyrugować z naszych serc, z naszych umysłów, z naszych szkół. Ludzie, którzy chcą, żebyśmy zapomnieli historię, najprawdopodobniej chcą robić jakieś swoje własne pożytki. Chcą coś ugrać, bo jak będziemy znali historię, to będziemy mądrzejsi. To zobaczymy, na czym już straciliśmy i jak to się skończyło. W związku z tym jesteśmy mądrzejsi. A ci, którzy chcą, żeby historia była odeszła gdzieś do lamusa, oni prawdopodobnie mogą tę historię powtórzyć i to najczęściej niechlubną. A więc zobaczmy, że ci, którzy przedłożyli dobro własnej partii i do swojego stronnictwa, swoich dworów ponad dobro wspólne, oni chcieli wrócić do władzy po tych reformach. Mocna Polska była dla nich czymś złym, dlatego że obawiali się, że to będzie przeciwko nim, bo oni woleli Polskę taką, którą będą mogli rozdzierać jak sukno. I oczywiście to też byli Polacy, to wcale nie byli obcy. Oni potrafili rozprawiać o patriotyzmie, ale bogacili się za subwencje obcych. Za pieniądze, które płynęły z zagranicy. I nieważne było, czy poświęcą to, czy tamto, swoje poglądy, swoją rodzinę, wychowanie swoich dzieci. Jak nie uda się po polsku, to po francusku. Jak nie po francusku, to po rosyjsku. Jak nie po rosyjsku, to po niemiecku. To nie miało dla nich żadnego specjalnie znaczenia. Za subwencje obcych chcieli się bogacić zwyczajnie i sprzedawali siebie. Sprzedawali. Ktoś z zagranicy pokazał mieszek z pieniążkami, prawda? I nawet jak do tej pory trochę podskakiwali, to oni się wycofywali, nazywali się samorządni, nazywali się wielkimi Polakami, usta pełne frazesów, ale jak mieszek został pokazany im przed oczyma, ktoś postraszył, ktoś, prawda, kijem, marchewką zadziałał, no to już się wycofywali rakiem, prawda, o nie, 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 to nie takie złe w sumie i znajdowali mnóstwo uzasadnień takich, żeby usprawiedliwić swoje podłe działanie. I dzisiaj oczywiście takich postaw też nie brakuje. Bo historia ma to do siebie, że ona się powtarza, że jakby pewne postawy są w człowieku i dlatego człowiek musi ciągle pracować nad sobą. To jest najważniejsza praca każdego z nas, praca nad sobą, Mamy jakby być silni. Silni jako Polska gospodarczo, silni naukowo, silni militarnie, ale przede wszystkim siła ducha jest potrzebna. Dlatego, że jeżeli będziemy mieli siłę ducha, to przetrwamy wszystko. Natomiast jeżeli nie będziemy mieć tej siły ducha, to będziemy no tak naprawdę takimi karzełkami, które będą szukały poklasku, zawsze, prawda, poklepania jakiegoś po ramieniu i to nam wystarczy. I to nam wystarczy. Będziemy jakimiś zakompleksionymi, prawda, że obcy jest zawsze lepszy od swojego. I pochwała obcego brzmi lepiej od pochwały narodu nawet. I to jest jakaś, no, rzecz, która przewija się przez nasze dzieje. A pieniądze ci ludzie, te subwencje brali przy różnych okazjach. Obcy dawali pieniądze zdrajcom, dawali przy wolnych elekcjach, dawali na bieżące wydatki. Obcy nie mieli trudności, by wśród posłów znaleźć swoją piątą kolumnę, którzy będą głosować jak chce obcy dwór, którzy będą mówić jak chce obca stolica. Znajdowali takich, dali pieniążki, dali order, dali medal, dali pochlebstwo, dali pocałować no, swoją dłoń, prawda? I to już był zaszczyt dla takiego zakompleksiałego polskiego magnata. Ostatni polski król Stanisław August Poniatowski, który został obsadzony na tronie no, wolą carycy Katarzyny, której był kochankiem. On zresztą nawet nie chciał być królem, wolał być kochankiem Katarzyny, ale caryca oczywiście potrzebowała uległego sobie króla, takiego, którego sobie wychowała. Prawda? Słyszeliśmy ostatnio w Niemczech, jak jeden Polak mówił o tym, że Niemcy oswoili Polaków, jak, prawda, a jak oswoisz zwierzątko, no to jesteś za nie jakoś odpowiedzialny. To mówił Polak w Niemczech do Niemców, że Polacy są jak oswojone zwierzątka. No, ciekawe porównanie. Tak? I takim oswojonym zwierzątkiem był król Stanisław August Poniatowski, a tym, która go oswajała, była caryca Katarzyna II. Zagranica zawsze będzie chętniej widzieć na tronie ludzi podległych, ludzi zależnych, ludzi słabych, ludzi z kompleksami narodowymi, ludzi, którzy chcą się rozpuścić, którzy chcą być kosmopolitami, którzy flagę organizacji narodowych szanują bardziej niż własną. Ludzi, którzy no, będą grać tak, jak im, czy tańczyć tak, jak im zagrają. Zawsze takich chętniej będą widzieć na tronie, którzy twierdzą, że polskość to nienormalność, a normalne jest to, co jest za granicą. Rosjanie wykorzystywali zatem słabość ustroju Rzeczypospolitej. Rosjanie nie pozwalali na reformy, bo mocna Polska to zagrożenie dla obcych. Mocna Polska to jednocześnie większy problem dla obcych dworów, bo będzie trzeba się z nią liczyć. Dlatego ambasadorowie obcych dworów dbali o tak zwaną selekcję negatywną elit politycznych. Czyli by było jak najwięcej miernot wybranych, by było jak najwięcej ludzi naiwnych wybranych, takich głupich, którzy no jakby będą, zobaczą kotka i się wzruszą, prawda? Którzy nie będą patrzeć dalej, tylko będą patrzeć tak no jakby na czubek własnego nosa, albo tylko rozhuśtają swoje emocje, prawda? Histerię, będą płakać, będą nazywać tych, którzy bronią Rzeczypospolitej mordercami. Jak to ma miejsce? Przecież dzisiaj także. Później będą przepraszać, ale to będą tak przepraszać, że nie przepraszają, bo nie żałują tak naprawdę. no, będą tego typu rzeczy robić. I Rosjanie wtedy też to wykorzystywali. Bo ludzi, których da się przekupić zwykłym pochlebstwem, warto mieć u władzy, bo miernoty warto mieć u władzy, bo ludzi naiwnych, głupich, nawet nie ze złą wolą, ale też ze złą wolą, żeby tylko na przykład sąsiadowi nie wiodło się lepiej, prawda? Że jeżeli ci rządzą, no to jak ja nie rządzę, to trzeba zrobić wszystko, żeby oni przestali rządzić nawet ulicą i za granicą. To wszystko było. Właśnie w roku, w wieku XVIII chociażby, o którym teraz mówię. I ambasadorowie obcych dworów o to dbali. Pamiętamy też, no, magnaci szli na przykład do obcej ambasady, tam spotykali się z jakimś delegatem króla pruskiego, tak? To, no, historia się naprawdę powtarza. Nie omijało to kościoła również, oj, nie omijało, nie omijało. I byli też tacy biskupi, którzy zdradzali, oczywiście, że tak. Wykorzystywano wewnętrzne swary, prowokowano do podziałów, do wewnętrznych kłótni, po to, żeby się kłócili Polacy, bo zasada stara, jak świat dziel i rządź, ona jakby funkcjonowała. Panowała zasada, tak zwana zasada knuta i piernika. Pierniki dostawali, ulegli ludzie bez dalekosiężnej wizji. Jak byłeś krótkowzroczny, to dostawałeś pierniczki, a jak byłeś dalekowzroczny, to znaczy, że byłeś niebezpieczny. To trzeba albo cię przekupić, albo cię sprać. Tak? I ten, który myślał suwerennie, był nazywany awanturnikiem. Awanturnikiem, co sobie obcy o nas pomyślą, jak obcy zadziałają, jest skonfliktowany z całym światem, prawda? Bo myśli suwerennie. Jak będziesz robił to, co myślą Prusy, Austro-Węgry czy Rosja, to wówczas będziesz, że tak powiem, nazwany Europejczykiem w tamtym wymiarze. Natomiast jak myślisz suwerennie, to jesteś zakompleksiałym, jakimś zaściankowym, sarmackim Polakiem. Jakby Polak to była jakaś obelga, a Europejczyk jakby to była jakieś wyróżnienie. Więc myślę, że właśnie Polak i Polska to brzmi dumnie. I wcale się nie przeciwstawia, prawda, byciu obywatelem również świata, byciu jakby kochania innych, dobrych relacji z innymi. Tymczasem no, Polak to jest obelga, natomiast Europejczyk to jest medal. Tak wtedy myślano w wieku XVIII i do dzisiaj w uszach brzmi ta złowieszcza nazwa Targowica. Targowica, Konfederacja Targowicka, wcale nie zawiązana zresztą w Targowicy, bo Targowica to miejscowość w Rzeczypospolitej. Natomiast ta konfederacja, tak zwana Targowicka, była zawiązana w Sankt Petersburgu. Nie można było jednak tego wydać oczywiście, bo plan zrodził się przy udziale carskiego dworu. To jakby nasza małość polskich magnatów, hetmanów, także spowodowała, że pójście po prośbie do carycy spowodowało, że tam na dworze, na obcym dworze uknuto plan, a magnaci i hetmani mieli być tylko pionkami, które pozwolą przewrócić, rozerwać Rzeczpospolitą. To była Targowica. I Targowiczanie symbolizują nie tylko jakąś cyniczną zdradę, ale również taką właśnie polityczną naiwność. Myśleli, że obcy im załatwi coś dobrego. Szczęsny Potocki czy Seweryn Rzewuski, którzy obawiali się następstw Konstytucji 3 maja, reform, które ta konstytucja miała przeprowadzić, wzmocnienia polskiego państwa, myśleli, że po tym jak z wojskami rosyjskimi wejdą do Polski, myślał, że jak Rosjanie wejdą, to i wyjdą, zostawiając im Rzeczpospolitą. A Rosjanie jak wchodzą, to nie wychodzą. I to przecież wiemy już z doświadczeń historii, że caryca przekaże im władzę, aby było tak, jak było. A propos, Stanisław Szczęsny-Potocki marzył zresztą o zrobieniu wielkiej kariery, ale ówczesny Sejm czteroletni nie zaspokoił jego ambicji. Osłabił władzę magnatów i ten obrażony wyjechał sobie za granicę. Szczęsny-Potocki pojechał za granicę, bo się obraził, a tam za granicą jakby mógł robić większy majątek. I no to ciekawe jakieś też analogie. Gdy hetman Rzewuski nie dostał czego chciał, zwrócił się do króla pruskiego i poprosił o wsparcie wojskowe. I sobie wyobraźcie, że król zdziwił się ofertą polskiego hetmana. Tak się zdziwił, że nie mógł uwierzyć, że polski hetman prosi o to, żeby on, król pruski, ze swoimi wojskami wkroczył do Rzeczpospolitej i uważał, że to musi być jakaś prowokacja, bo to jest nienormalne, żeby sprzedawać ojczyznę. To jest nienormalne. I no, nie dostał tego wsparcia, bo król pruski myślał, że on jest prowokatorem. No ale jak się nie udało na zachodzie, to poszedł na wschód. I ostatecznie Rzewuski wylądował w przedpokojach Petersburga. Do Szczęsnego Potockiego, do Rzewuskiego dołączyli hetman koronny Ksawery Branicki, dołączył Szymon Kosakowski. No i szlachta obawiająca się konfiskaty majątków, widząc wojska rosyjskie z polskimi przecież magnatami na przedzie i hetmanami polskimi na przedzie, przystępowała do konfederacji, którą nazywamy Targowicką. I przystąpił do niej także król, licząc, że coś się da jeszcze zrobić, ale w roku 1793 Prusy, Rosja zawarły kolejny traktat rozbiorowy, a polski Sejm miał go tylko przyklepać. Oto już jakby Rosjanie zadbali bagnetami i tym wszystkim i pieniążkami, bo ta znowu zasada knuta i piernika obowiązywała. A targowiczanie zobaczyli, że są w ciemnej dziurze po tym wszystkim. W ciemnej dziurze. Zobaczyli, że byli tylko pionkami w grze rozpisanej za granicą. Oni myśleli, że przy pomocy carycy, obcego dworu, obcej stolicy będą coś znaczyć. Nikt nie szanuje zdrajców. Nikt nie szanuje zdrajców. Oczywiście oni byli skompromitowani, złożyli protesty, ale to już nie miało żadnego znaczenia. Już było za późno. A po upadku powstania kościuszkowego, które chciało no, jakby też dźwignąć Polskę, targowiczanie dostali pogardę Polaków. Niektórzy byli wieszani, owszem, byli wieszani na latarniach przed Zamkiem Królewskim, ale też gardzili nimi obcy. Polacy nimi gardzili i obcy gardzili targowiczanami. Bo zdrajcami gardzą wszyscy. Zdrajcy nawet z własnej naiwności zdradzający. Są potrzebni obcym tylko do momentu, gdy są potrzebni. Zdrajców nikt nie szanuje. I Szczęsny Potocki doszedł do takiego momentu, że stwierdził, wyobraźcie sobie, że skoro Polski już nie ma, to będzie Rosjaninem. Polska stała się, jak powiedział gorący patriota, książę Adam Kazimierz Czartoryski, karczmą zajezdną, w której gospodarować może każdy, kto tylko ma siłę i pieniądze. I teraz pomyślmy, czy my chcemy, żeby Polska była taką karczmą zajezdną, gdzie tu się będzie każdy zatrzymywał, robił co chciał, jak rzuci pieniędzmi, to my tak będziemy, takie potrawy będziemy serwować, jakie pieniążki rzuci. Czy my chcemy być gospodarzami, czy też właśnie chcemy być karczmarzami zajezdnymi, jakby klient nasz pan? Czy klient jest na wschodzie, na zachodzie, na północy, na południu, klient nasz pan? Czy to jest ojczyzna? Czy takiej ojczyzny chcemy? A taka ojczyzna jak karczma zajezdna nam grozi. I zobaczmy, że nie ma miłości, która nie kosztuje. I zdrada, głupota, naiwność, szukanie za pomocą ulicy i zagranicy kosztowało nas 123 lata niewoli. Nie ma taniej miłości. Nie ma miłości bez ofiary. I to wie każda matka i każdy ojciec, którzy jakby nad kołyską dziecka w nocy czuwają po to, żeby kiedy dziecko tylko zapłacze, żeby zobaczyć, co się dzieje. Nie liczą tych minut, tego czasu, który poświęcają po to, żeby jakby dziecko otoczyć troskliwą opieką, żeby to dziecko wyrosło jakby wspaniałe. I zobaczcie, i o drzewo trzeba się zatroszczyć, żeby urosło, i o plon trzeba się zatroszczyć, żeby urosło. Tylko plewy, tylko zielsko rośnie jakby samo. Nie trzeba siać, a rośnie. Ale wszystko, co szlachetne, musi, o to trzeba zadbać. I wiele trudu włożyć. I w ojczyznę też trzeba wiele trudu włożyć. Każdy według swoich możliwości. Każdy według swego stanu. Każdy. I zobaczcie, mamy też jeszcze rok norwidowski, który Norwid, ten nasz wspaniały wieszcz, który pod adresem tych zdrajców, tych kłamców, tych ludzi małodusznych, małostkowych, których motywacje niszczyły Polskę, którzy kupczyli dobrem wspólnym, którzy szukali obcych sprzymierzeńców, którzy szkodzili własnej ojczyźnie, również rozliczał w swoich listach, w swojej poezji, w swoich dramatach. On mówił, że winy zaborców są oczywiste, ale sami jesteśmy odpowiedzialni za swoje położenie. Sami. Dlatego, że nie potrafimy się spod zaborów wyzwolić. To jest taka wszechogarniająca niewola, która dotyka naszego serca, naszej mentalności. Jeżeli masz mentalność niewolnika, serce niewolnika, to się nie wyzwolisz. Dlatego tak bardzo trzeba nam wzmacniać ducha. Zaborca zawsze osłabiał ducha polskiego. Niszczył ducha. Chciał, żeby Polacy byli miernotami, żeby byli bierni, żeby się wewnętrznie kłócili, jak szczury w worku, żeby się gryzły. Dlatego tym workiem trzeba potrząsać i prowokować. I to jest właśnie działanie zaborcy. Aborcję, którą wprowadzali zaborcy. Również, żeby Polaków było jak najmniej. To jest też myślenie takie samoograniczające. I to absolutnie zaborcy czynili. Rozpijali naród. Obniżano morale ludzi. Kwitła prostytucja. Po to, żeby Polacy byli jak najpodlejsi. Żeby sami siebie upadlali. I wtedy takimi ludźmi jest bardzo łatwo rządzić. Do bycia montownią nie potrzeba wykwalifikowanej kadry. Do bycia montownią wystarczy za tanie pieniądze kupić sobie niewolnika i tylko po to mają być Polacy. W liście do Adama Czartoryskiego Norwid pisał: biada zwyciężonym, bo już siebie zwyciężać nie umieją, niewola jad sączy. Właśnie zwyciężyć siebie, to jest największe zwycięstwo. Jak ci się nie chce, jak ci dają pieniądze, jak za zdradę ci dają pieniądze na przykład, tak? Za zdradę Boga, za zdradę ojczyzny, za zdradę rodziny, za zdradę tego, co było święte dla twojego ojca i matki, jak ci dają pieniądze. Z prawa, z lewa, z zachodu, ze wschodu, jak ci dają pieniądze, czy zwyciężysz siebie w tej sytuacji? Mentalna, duchowa służalczość to jest coś, co jakby grozi na każdym etapie dziejów człowiekowi, jakby każdego pokolenia. Nie rozebrały i nie rozbierają Polski mnogie bataliony zaborców. Jedno raczej, upijanie się nieoświeconym patriotyzmem i brakiem odwagi cywilnej. Przestaliśmy być też może odważni jako naród. Brak odwagi cywilnej. Tak alarmował Norwid w liście do Józefa Bohdana Zaleskiego. W listach o emigracji pisał tak. Ręka, która przyciska obszar kraju naszego, nie rozrosła się nigdy tak szeroko, ani rozrość może kiedykolwiek, by przykryła cieniem niejawności wszystkie polskie oblicze. Zawsze będzie klin między palcami ręki onej, którym się słońca blask przeciśnie. Tym sposobem uczy nas opatrzność uszanowania woli dobrej i dorabiania się na małym. Nie od razu wielkim. Ostrzegał, że niedostatek myślenia, chcemy czy nie chcemy, sprowadza zniewolenie. I właśnie to, że jakby nie będziemy myśleć, sprowadzi na nas zniewolenie. Wszelkie ideologie wyłączają rozum, dlatego że argumenty rozumne są wrogiem ideologii. I jeżeli będziemy mieli niedostatek myślenia, nie będziemy konfrontować się z rzeczywistością, tylko myśleć naiwnie, myśleć pragnieniami, to wówczas nie będziemy znali prawdy i zabraknie nam odwagi w głoszeniu prawdy, bo nie wystarczy tylko znać prawdę, ale trzeba ją odważnie głosić. Bo wielu było takich, którzy znali prawdę, ale byli tchórzliwi i ta prawda została schowana. Niestety możemy stać się takimi niewolnikami, którzy będą mieli mentalność niewolnika i nawet gdy niewolnik dostanie skrzydła u ramion, to nie poleci, ale pójdzie tymi skrzydłami zamiatać ulicę, bo będzie myślał, że dostał miotłę. To jest mentalność niewolnika. I pisał Norwid tak do Michała Kleczkowskiego. O niewolnicy, o ilotowie smętni, zaiste, gdyby któremu z was skrzydła cherubinowe zarosły w ramiona, poszlibyście skrzydłami tymi ulicę zamiatać, albowiem ktokolwiek jest niewolnikiem, ten niewolnikiem pozostawa choćby siedmiokroć, uskrzydliła go ludzkości, prawda, jej przyszłość i cel. Dlatego właśnie tutaj potrzebna jest ta siła ducha. I musimy też w to Narodowe Święto Niepodległości wzmocnić naszego ducha. Właśnie wzmocnić ducha. To jest nasz zbiorowy obowiązek. Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek, gdy nie będziemy się kłaniać okolicznościom, gdy prawdy kazać nie będziemy stać, nie będziemy kazać prawdzie stać za drzwiami. Tylko zaprosimy prawdę do naszego życia społecznego, do naszego życia rodzinnego, do naszej ojczyzny. Ale do tego oczywiście potrzeba odwagi, zdolności do rozpoznawania prawdy, trzeba odwagi myślenia i powiedziałbym jakby stałego takiego czuwania nad sobą, jakby w naszej codzienności. Bo heroizm nie jest tylko w samych bitwach, ale na wszystkich polach życia. Heroizm, czyli taka odwaga, męstwo, bohaterstwo jest potrzebne nieustannie. Bitwy dlatego tylko bywają, że heroizm nie bywa pierwej na polach życia praktykowany, mówił Norwid. Mamy to praktykować na polach życia, tam gdzie jesteśmy. Przede wszystkim najpierw w pracy nad sobą. Nie będzie silnej Polski, jak nie będzie silnego Polaka. Mamy tyle pól życia, które mamy uprawiać. Pomyślmy dzisiaj w Narodowe Święto Niepodległości, którym polem się zajmę, które zacznę uprawiać, dbać o to. żebyśmy nie zatracili cnoty długomyślności, bo na tym polega roztropność, że myślimy, że mamy tę cnotę długomyślności, czyli dalekosiężnego patrzenia, przewidywania skutków. To jest właśnie to, czego potrzebujemy, a nie taka krótkowzroczność wyłącznie, taka emocjonalność, bodziec, reakcja. I tak się wijemy, prawda, jak tresowane małpki, gdzieś ktoś, prawda, batem w jedną stronę, to małpka skacze, w drugą stronę małpka skacze. To nie są ludzie mentalnie i w sercu wolni. Są tacy, którzy za mandat, mówił Norwid, za nazwę postępowców porwą się na największą błazenadę. Przecież widzimy to też w Sejmie nieraz, że żeby tylko uchodzić, nie wiadomo w sumie za kogo, to błaznów z siebie robią. Błaznów. A nawet mogą zdradzać polski interes. I to jest coś, co jakby grozi każdemu pokoleniu w każdym czasie. I Norwid mówił jeszcze tak, żeby dodać odwagi milczącym. Naród, który się oburza, ma prawo do nadziei, ale biada temu, który gnije w milczeniu. I teraz nawet jeżeli ty myślisz dobrze, jeżeli nawet uważasz się za człowieka prawego, to czy ty gnijesz w milczeniu w tej swojej prawości? Czy też dajesz świadectwo? Polska nie została wskrzeszona inaczej jak przez miłość. Miłość Polaków, którzy tęsknili za domem, za gniazdem, za orłem w gnieździe, za orłem w koronie, orłem z krzyżem, bo korona i krzyż to nasza rodzima tożsamość. I nie mamy innego gniazda ojczystego. Nawet gdy wyjedziemy, jesteśmy jak powracające bociany. Mamy w głowie, w sercu widok tego gniazda, Polski, tęsknotę za Polską, za tymi krajobrazami, które towarzyszyły nam od dzieciństwa, gdy zobaczyliśmy po raz pierwszy, gdy otworzyliśmy oczy. Bo miłość to czuwanie, miłość to tęsknota, to powroty. Polska została wskrzeszona miłością rodziców do dzieci. A gdy rodzice się starzeją, bardziej jeszcze dzieci do rodziców. Bez miłości rodziców do dzieci Polski by nie było. Bo te dzieci, które się rodzą, rodziły, są przyszłością Polski. Gdyby nie miłość i przyjęcie życia przez rodziców, Polska by umarła i Polska może umrzeć, bo nie będzie zastępowalności pokoleń. To jest jakby coś, co też musimy brać pod uwagę. Trzeba nam pobudek odwołujących się do wielkości, a nie do małości człowieka, czyli ciągłe zwycięstwa nad sobą. Orzeł, gdyby mu złotą nicią podwiązać skrzydła, będzie tylko chodził. Będzie miał złotą nić, ale zawiązane skrzydła, to będzie chodził jak kura. Nie będzie latał. I w pewnym momencie orzeł ze związanymi skrzydłami może zacząć myśleć o sobie, że jest kurą. Podobnie człowiek oplątuje się sam albo ktoś go oplątuje złotymi nićmi i wtedy człowiek myśli o sobie, nie jestem orłem, jestem kurą, jestem z gniazda kur, a nie orłów. Józef Piłsudski mówił w sali malinowej w Brystolu takie słowa. Polska, sami Polacy to twierdzili, nierządem stoi. Polska to jest prywata, Polska to jest zła wola, Polska to jest anarchia i jesteśmy po upadku i jeśliśmy po upadku mieli sympatię dla siebie, to nigdy nie mieliśmy szacunku dla siebie. Niezaufanie, a niepewność wzbudzaliśmy i stąd chęć narzucania nam opiekunów wyznaczonych dla narodu anarchii, niemocy, swawoli, dla narodu, który się do upadku doprowadził prywatom, nie znoszącą żadnej władzy. Anarchia, swawola, rób ta co chceta, to doprowadziło Polskę do upadku. a upadłą Polskę zaraz obsiedli opiekunowie. I mamy od czasu do czasu taką pokusę Rzeczypospolitej taniej. Jakby dobro wspólne realizowało się bez mojego udziału. Polski kosztującej 2 grosze i 2 krople krwi. Ale Polski za 2 grosze, za 2 krople krwi nie ma. Gdy zostają 2 grosze i 2 krople krwi, to Polska niknie z mapy Europy. To jest coś, co jakby także musimy wiedzieć o miłości. Również o miłości do ojczyzny. Ojczyznę kocha się nie dlatego, że wielka, ale dlatego, że własna. Że własna. Można mieć mniej, ale własne. Aniżeli złote nici, ale takie, które nas pętają. Ojczyzna, mówił Jan Paweł II, to nasza ojcowizna, czyli zasób dóbr, które otrzymaliśmy w dziedzictwie po ojcach. I Jan Paweł II przypomina nam, Jan Paweł II, który został wprowadzony teraz też do kanonu lektur szkolnych, przy protestach, ten Jan Paweł II przypomina nam, że wiek XIX to szczytowe osiągnięcia kultury polskiej, gdy Polski na mapie nie było, bo byli mocni ludzie duchem. A więc Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Cyprian Norwid. Nigdy przedtem muzyka polska nie osiągała takich szczytów jak w twórczości Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki, wielu innych kompozytorów. Sztuki plastyczne, malarstwo, rzeźba, Jan Matejko, Artur Grodger, na początku XX wieku Stanisław Wyspiański, Jacek Malczewski. Wiek XIX, wiek pionierski dla polskiego teatru zapoczątkowanego przez Wojciecha Bogusławskiego, potem rozwinięty przez wielu innych, zwłaszcza na południu Polski, w Krakowie, we Lwowie. Teatry przeżywały swój złoty okres. To właśnie był ten czas, gdy Polska była silna duchem, sercem Polaków. Nie zewnętrznością, ale tym, co było wewnątrz człowieka. I ten duch wybuchnął, serca wybuchły w miłości i Polska znów powróciła na mapy Europy. Ignacy Jan Paderewski mówił tak. Wielki ojciec naszej ojczyzny, Ignacy Jan Paderewski, myślę, za mało wciąż doceniany. Mówimy o Piłsudskim i słusznie, ale Ignacy Jan Paderewski ma ogromne zasługi w odzyskaniu przez Polskę niepodległości. I on mówił tak, zabraniano nam Słowackiego, Krasińskiego, Mickiewicza, nie zabroniono nam Chopina, a jednak w Chopinie tkwi wszystko, czego nam wzbraniano. Barwne kontusze, pasy złotem lite, posępne czamarki, krakowskie rogatywki, szlacheckich brzęk szabel, naszych koschłopskich połyski, jęk piersi zranionej, bunt spętanego ducha, krzyże cmentarne, przydrożne wiejskie kościółki, modlitwy serc stroskanych, niewoli ból, wolności żal, tyranów przekleństwo i zwycięstwa radosna pieśń. To właśnie Ignacy Jan Paderewski mówił o naszej, o muzyce Fryderyka Chopina. Czy dla nas po Bogu największa miłość to Polska? Niech to pytanie jakby dzisiaj świdruje w naszych sercach, w naszych umysłach, w naszych uszach. Narodowi potrzeba wielkości. Łatwizna życiowa jest największym wrogiem Polski. Dlatego wzmacniajmy się w siłę ducha. W siłę ducha. Żeby Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Bardzo dziękuję za to wysłuchanie. Tak przepraszam, że tak długo, ale Ale niech to jakby też wybrzmi w Narodowe Święto Niepodległości. Naprawdę wzbijmy się, wznieśmy ducha w górę serca, jak mówił Jan Paweł II też do nas, do Polaków. Nie lękajcie się.